Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Mamy dosłownie 20 minut, żeby omówić rok rządu Donalda Tuska, nie tylko pod względem polityki europejskiej, tak jak to miało miejsce z panem posłem Jacek Saryusz-Wolskim, ale także pod względem polityki wewnętrznej. W naszym studio też doktor, ale nie europoseł Tomasz Żukowski, gdzie socjolog, politolog. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Mam nadzieję, że udało nam się wszystko ustawić. Udało się. 13 grudnia, rok rządu Donalda Tuska, panie doktorze, jest co świętować?
No wie pan, zależy kto. Rozumiem, że pewnie ktoś tam ze zwolenników rządu pewnie by chciał świętować, ale na przykład ważny element tej koalicji, czyli marszałek Hołownia, powiedział otwartym tekstem, że on sądzi, że nie ma powodów do świętowania. I też z badań wynika, że większość Polaków ocenia ten rząd raczej gorzej niż lepiej.
To jest właśnie ciekawe, że po pierwsze święto 15 października ukradł pan prezydent koalicji rządzącej swoim wystąpieniem, a święto 12-13 grudnia, bo Tusk chciał też wczoraj świętować, bo była rocznica expose, rocznica zaprzysiężenia, też jakby nie bardzo jest jak świętować, bo wyniki badań z socjologicznych pokazują, że nie jest najlepiej.
Nie jest najlepiej. Mniej więcej około 40, trochę nawet mniej niż 40% Polaków mówi, że akceptuje działalność tego rządu, a nieco ponad połowa, mówimy o tym najświeższym, głośnym sondażu, jest odmiennego zdania. I co ciekawe, mamy taką sytuację, że poza tym, co oczywiste, że zwolennicy, że partii koalicji są za, a zwolennicy partii opozycyjnych są przeciw, to też mamy parę zjawisk już innych i nietypowych, a może w razie typowych dla pewnego stadium ewolucji obozu rządzącego. To znaczy, są ludzie, którzy kiedyś głosowali na Platformę czy na inne partie koalicji obecnej, a w tej chwili tego już nie robią.
Czyli przez rok koalicja już zgubiła swoich wyborców?
Tak, parę dobrych punktów procentowych zgubiła i to są zwłaszcza ludzie młodsi, przy czym ci młodsi, którzy są mężczyznami, powędrowali na prawo, a panie wycofały się w bierność rozczarowane. Nie mówię, że wszystkie, ale znacząca część. To jest takie ciekawe pierwsze zjawisko. A drugie bardzo ciekawe zjawisko jest takie, że wśród tych ludzi, którzy mówią, nie wiem, na kogo będę głosować, albo może nie będę głosować, wyraźnie przeważają ci, którzy rząd oceniają źle. Czyli jak widać, potencjalnie zaplecze dla opozycji jest, zapowiada się, że będzie mogło rosnąć, bo jest po temu podstawa.
Mówiliśmy, czekając na to, że wejdziemy do studia przez chwilę, bo pan doktor strasznie wcześnie przychodzi do naszego radia, tak o 10:00. I to mnie trochę...
Ja przyszedłem o 10:10.
Tak. Siedzi, pije herbatę i czyta, i notuje, stąd ta cała kartka wynotowana pomysłów.
Pan też ma kartkę.
Nie, to pozostał, odziedziczyłem po panu Krzysztofie. Więc to
nawet
jest
pana Krzysztofa większa.
Tak, nie inne, to wszystko chodzi, bo to wszystko to jest rozmowa z Mateuszem Morawieckim poranna, która też była ciekawa.
To nie słuchałem, bo byłem w podróży.
Trzeba odsłuchać.
Byłem w podróży.
Na YouTubie zapraszamy, można odsłuchać, bo rozmowa była ciekawa, nawet powiedziałbym nerwowa momentami ze strony pana byłego premiera. No dobrze, a do pana byłego premiera jeszcze przejdziemy. Mówiliśmy, że ten rząd, ta koalicja jest jak cebula i że z tej cebuli, od cebuli odpadają kolejne warstwy.
Tak, jedna warstwa odpadła. No to są ci, którzy już nie popierają tego rządu. I co ciekawe...
Czyli to ta cebula już jest chud.
Tak, jest mniejsza niż była. A druga warstwa się łuszczy. Natomiast jeszcze parę warstw zostało.
Się łuszczy, czyli to jest proces taki odchodzenia...
Erozji. Jednego innej metafory erozji.
Na czym ta erozja? Rok rządu. Wydawało się, że w takim roku to rząd powinien nabierać tuszy, a nie ją tracić.
No więc był taki moment, kiedy zaczął się umacniać, ale teraz słabnie. I myślę, że to wynika z paru ważnych rzeczy. Po pierwsze, no, sytuacja społeczno-gospodarcza nie jest najlepsza. No, jest inflacja, ludzie niekoniecznie są zadowoleni z tego, jakim się sytuacja
zmienia. Dzisiejszy sondaż, bo mamy wysyp sondaży przy okazji rocznicy, to jest naturalne i oczywiste. Media, także my uwielbiamy sondaże, chociaż ja zawsze podkreślam, że ich znaczenie i chyba opis rzeczywistości jest ograniczony i pytanie, na ile one mają opisywać, a na ile kreować sytuację, to jest pytanie filozoficzne, które możemy na bok odłożyć. No ale wynik jest szokujący. 44% osób mówi, żyje mi się gorzej niż przed rokiem. Tylko 14% mówi, że lepiej, pozostałe mówią, że bez zmian.
A niech pan weźmie pod uwagę fakt, że ten rząd, ze względów dość oczywistych, przyjął sobie na ten rok do wyborów prezydenckich strategię, żeby maksymalnie zabiegać o wyborców, nawet tych wyborców, którzy nie są ich rdzeniowym elektoratem.
No się wszyscy mówiono, że Tusk ukradł program, że babciowe, że renta wdowia.
800+.
800+ też, no to wszystko, no babciowe weszło w życie i tego nie widać nigdzie, ani w społeczeństwie, ani w mediach, ani w sondażach.
Pan sobie wyobrazi, co by było, gdyby rząd Tuska realizował taką politykę, jaką deklarował był, kiedy jeszcze był wyraziście liberalny. A wtedy nastroje byłyby znacznie gorsze jeszcze.
Ale to z czego to wynika, że Donald Tusk chce i mu nie wychodzi?
Donald Tusk chce... to jest pytanie, czego Donald Tusk chce? Otóż na liście tego, co osiągnął, można wymienić parę rzeczy. Po pierwsze, można powiedzieć, że robi... Nie wchodząc w szczegóły, bo tu pewnie zdałoby się znaleźć parę minusów szczegółowych, no zabiega politykę bezpieczeństwa i obrony realizuje zbliżoną do polityki poprzedników, zgódźmy się. Po drugie, obrona granicy i uszczelnianie, też tak naprawdę powtórzenie tej strategii. KPO, z jednej strony, nie będę wchodził w te kwestie, bo o tym długo mówił i ciekawie mój poprzednik. Po czwarte mamy kontynuację polityki społecznej, to już żeśmy też mówili. I po piąte mamy, o czym się mało mówi, ale to też jest ważne, reformę finansów publicznych, samorządowych, przepraszam. To są te plusy. Natomiast jest mnóstwo minusów i to te minusy generalnie powodują, że on ma kłopot. Jakie mamy minusy? Po pierwsze, najważniejszym tym minusem jest pogłębiająca się dramatycznie dziura budżetowa. To jest 289 miliardów złotych. To sobie trudno wyobrazić.
No tak, tylko tej dziury nikt nie widzi we własnej kieszeni. No właśnie, ona jest gdzieś w mediach, ale czy ona wpływa na to, że ludzie mówią, o Jezus, mamy taką dziurę budżetową, to mi się od razu gorzej żyje?
Bo dzięki tej dziurze nam się póki co i przejściowo żyje mniej gorzej, niż by się żyło, gdyby ta dziura była mniejsza.
No właśnie, więc ta dziura nie jest minusem. Tak, jest w kontekście wyborów prezydenckich i roku rządów chyba jest plusem, bym powiedział.
Tak, ale z perspektywy rządzenia za 2, za 3, za 5 lat i z perspektywy tego, co będziemy musieli płacić w postaci spłacania długu, to jest dramatyczny problem. To, co w tej chwili uderza, to są problemy ze służbą zdrowia, czy z ochroną zdrowia. Niedawna historia, akurat mamy taką sytuację rodzinną, bywamy w szpitalu na ulicy Barskiej. Chirurgia
w Warszawie, dość niezłyszy.
Tak, i ten szpital jest zamykany. Cała część Warszawy na zachód od Wisły nie będzie miała dostępu do chirurgii urazowej. To w ramach, tak powiem, walki o to, żeby szpitale były blisko pacjentów.
A to już się przekłada na sondaże?
Może się w Warszawie przełoży. No, trochę się już przekłada. Kolejna kwestia to jest nazwijmy, omijanie prawa. To dla zwykłego człowieka niekoniecznie jest bardzo ważne, póki to jego osobiście nie dotyka. No i ostatnia kwestia, znów dla ekspertów, ważne dla opinii publicznej, może nie najważniejsze, to jest to, cytuję jeden z artykułów z jednej z dzisiejszych gazet, ten rząd nie mówi, czy nie chce, dokąd chce Polskę doprowadzić. To jest chyba najpoważniejszy zarzut, jaki może być wobec rządu ze strony eksperta, czy dziennikarza, komentatora. Rząd w ciągu roku nie zdefiniował precyzyjnie na poziomie mierzalnym, co chce tak naprawdę robić w dłuższej perspektywie czasu. I teraz wie pan, to wszystko powoduje, że z jednej strony ludzie, bo zdrowie, bo inflacja, ceny energii, czują się gorzej, ale z drugiej strony jakby... Ta strategia odkładania na później, prawda, łatania bieżących wydatków poprzez zadłużanie się, etc., powoduje, plus jeszcze sygnały wysłane w stronę wyborców opozycyjnych, prawda, kontynuacja polityki poprzedniego rządu w wielu aspektach, powoduje, że te spadki są mniejsze niż mogłyby być.
To w takim wypadku, jaki czeka los taki rząd, który już mimo wielu wysiłków, już w tym roku traci poparcie, jak rozumiem, ten spadek poparcia będzie się pogłębiał, a nie wiadomo, czy się w tej chwili można się zadłużyć, ale czy za rok, za dwa lata przed wyborami będzie jeszcze możliwość, żeby ograniczać ten spadek życia, żeby kolejne transfery nie tylko dodawać, żeby utrzymać aktualne.
Wie pan, z jednej strony trzeba powiedzieć, to jest prawda ważna, że zadłużenie Polski jest stosunkowo, jak na Europę, na Unię Europejską, stosunkowo niewielkie.
Czyli jeszcze jest przestrzeń.
Ale z drugiej strony ilość pieniędzy, którą musimy przeznaczać na spłacanie bieżących długów jest tak duża, że zaczyna w rosnącym stopniu ograniczać pole manewru na przykład w kierowaniu środków na nowe inwestycje. Albo na utrzymanie polityki rodzinnej. Albo, co szczególnie ważne, na przykład na inwestycje w zbrojenia. Czyli w tym sensie szczęśliwie mogłoby być gorzej, ale tym niemniej dobrze też nie jest.
Dobrze, czy ten rząd, czy premier Morawiecki, Proszę Morawiecki, jeszcze przyjdziemy. Premier Donald Tusk, obecny, aktualny premier po raz trzeci, może usiąść w Alejach Ujazdowskich i powiedzieć: jest dobrze, trzymam wszystko pod kontrolą, trochę mi spadło, ale mam mechanizm, żeby podkręcić, kontroluję sytuację.
Na tak sformułowane pytanie odpowiem tak. Donald Tusk może powiedzieć wszystko. Tego się dowiedzieliśmy w ostatnim roku i to nie znaczy, że to, co on mówi, jest zgodne z prawem.
A nie wewnętrznie, ale, do swoich ludzi.
Co sobie
pomyśli albo
co
powie...
Co może sobie pomyśleć, tak.
Co powie Igorowi Ostachowiczowi? Ja sobie mówią we dwóch panowie, jak siedzą i myślą.
Nie, ja myślę, że ważniejsze jest to, co on powie dla pana, do pana Berka, czy tego od legislacji, czy jeszcze do paru innych panów, którzy są odpowiedzialni za właśnie za to, o czym nie chcę mówić, czyli za strategię rozwojową. Otóż on musi mieć świadomość tego, że jego problemy są poważne, że jego sytuacja jest trudna i nieprzypadkowo on położył, właśnie postawił, nie chcę powiedzieć, że wszystko na jedną kartę, bo to pewnie byłaby przesada, ale to będzie blisko prawdy. On uznał, że trzeba po prostu skoncentrować wszystkie siły i środki na domknięciu, czy jak to powiedział jeden z jego ministrów, zdaje się, na domknięciu systemu. Czyli na
Grzegorz Schetyna.
Tak, to był Grzegorz Schetyna.
Pytanie, czy zrobił to, żeby pomóc, żeby przeszkodzić?
To jest bardzo dobre pytanie, ale rozumiem, że to jest kwestia, którą mogą sobie panowie Schetyna z Tuskiem wyjaśnić. Ważne jest to, że ta strategia polega na tym, żeby jeśli będziemy kontrolować de facto najważniejsze wszystkie ośrodki władzy, no są doskonałym tutaj nowym sygnałem, jest zapowiedź, prawda, objęcia kontrolą czy ochroną przez ten rząd mediów. No nie wiem, kiedy zaczniecie wy być objęci tą kontrolą.
Na razie nie jesteśmy, na razie premier o nas...
Nie wiem, kiedy Republika, czy
aż Polsce... Aż tak nie dba, ale o Polsat i o TVN zadbał pan premier. To jest pytanie, to będzie odebrane społecznie.
Wie pan, to zależy, jaka narracja, przepraszam za taki modny język, się przebije, bo to są argumenty w obie strony. Natomiast ważne jest to, że pod tym względem premier dokonał radykalnej zmiany swojego stanowiska. Bo kiedy poprzedni rząd starał się, żeby ten sam TVN, prawda, był jakby dostosowany czy podporządkowany regułom gry, prawnym również, no wtedy był wielki krzyk, że jest to łamanie, prawda, wolności mediów. W tej chwili mamy sytuację odwrotną. Myślę, że tego typu decyzje powinny być podejmowane nie przez rządy, tylko w konsensie ponadpartyjnym. Tylko problem polega na tym, że skutkiem ubocznym strategii, tej strategii demokracji walczącej i strategii kontroli, zdobywania pełni władzy, czyli jakby zwróćmy uwagę, że u Donalda Tuska najważniejsze nie jest realizowanie dbałość o prawo. Nie jest to dbałość o, w razie jego deklaracją, o wspólnotę, tylko jest dbałość o dominację, o osiągnięcie, o maksymalizację władzy poprzez stosowanie presji i siły. No to najlepiej na przykładzie sądownictwa widać. I skutki uboczne tego są takie, i to jest największy problem moim zdaniem, nawet nie tego rządu, tylko z tym rządem. Społeczeństwa z tym rządem. Że to skutkuje osłabianiem siły i spójności państwa i też skutkuje dezintegracją wspólnoty obywatelski.
No dobrze, to mamy poważne tezy, aż trochę się zamyśliłem, bo to już jest takie, już dezintegracja...
Nie powiedziałem, że ona się stała. Ja mówię, że to się w tym kierunku powoli posuwa. Jeżeli pan wejdzie na portale internetowe, ja wiem, że tam są głównie takie złośliwe trolle, ale oni tworzą klimat. Jeżeli pan przeczyta, co na temat tej drugiej strony, paradoksalnie ta strona rządząca obecnie jest bardziej radykalna pod tym względem, chociaż tamta druga też czasami bywa.
Potrafi być.
Ale ta pierwsza jest lepiej zorganizowana pod względem przekazu negatywnego, takiego radykalnego negatywnego, czasami nawet odczłowieczającego, no ta dziś rządząca jest wyraźnie chyba lepiej zorganizowana. No nie łudźmy się, jeżeli w ten sposób się mówi o nie tylko o politykach z drugiej strony, ale też wyborcach, czyli o społeczeństwie, o najważniejszych grupach społecznych, no to musi skutkować słabnięciem tej integracji.
Jasne, ale też może jest tak, że to jest mniejsza bańka zamknięta, jak ta cebula, że jest ten rdzeń. On może nigdy nie odpadnie, nigdy nie zwiedzie, nigdy się nie złuszczy, ale jest na tyle mały, że będzie zawsze w mniejszości, będzie w defensywie i w opozycji, jeżeli będzie tak rozsadzać tą cebulę dalej.
Wie pan,
Donalda Tuska.
Musielibyśmy znać jakąś szybciusieńką, jakąś dobrą metaforę, która by pokazywała nie elektoraty poszczególnych formacji, tylko całe społeczeństwo. No, bez metafory powiem w ten sposób. Zresztą akurat Donald Tusk mówił o tym w swoim ekspoze, że tego chce, tylko że mam wrażenie, że w praktycznym działaniu tego nie chce. To znaczy jest warunkiem niezbędnym sprawnego funkcjonowania państwa i społeczeństwa jest minimum konsensu i współdziałania. I są takie sfery, w których to można osiągnąć. Na szczęście to się dzieje póki co w kwestiach bezpieczeństwa międzynarodowego, w kwestiach dotyczących Unii Europejskiej już niekoniecznie.
Chociaż już też ja bym się cofnął, też powiedziałbym niekoniecznie w kwestii bezpieczeństwa narodowego, kiedy słucham Donalda Tuska, który mówi o potrzebie autonomii europejskiej, kiedy przekazie rzeczywiście spycha Stany jakby na rolę co najmniej drugorzędnego partnera w sprawie bezpieczeństwa, to tu też nie ma zgody, bo PiS mówi przede wszystkim NATO i Stany, a Tusk zdaje się mówić przede wszystkim Berlin, Paryż, Unia Europejska, a potem może NATO i potem na końcu
pytanie,
może Stany.
Który Tusk? Bo to, co pan powiedział, to jest prawda, ale ja mogę wyszukać też takie wypowiedzi na Tuska, chociażby z expose, gdzie mówił dużo i pozytywnie o Stanach Zjednoczonych. Sięgnijmy do wystąpienia niedawnego na konwencji kandydata na prezydenta i prezydenta Warszawy. On też mówił o potrzebie czytania Trumpa, otwierania się na Trumpa, zachwalał pod tym względem Polskę. Ale z drugiej strony, no, nie było w jego wystąpieniu jakichś konkretów na temat tego, w jaki to sposób mielibyśmy usprawnić działanie NATO, żeby udało się raczej naszą, bardziej tam wspólnotę euroatlantycką utrzymać. Także myślę, że tutaj dochodzimy do kolejnej kwestii. Są takie kwestie, są takie sprawy w przestrzeni publicznej, często to są sprawy najważniejsze, w których rządzący nie mają nie prezentują publicznie swojego zdania. Nawiązuję do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, o tych dziennikarzach, którzy coś takiego zauważyli, to przełóżmy na konkrety. Wizja polityki wewnątrz Unii. Czy obóz rządzący jest zdecydowanie przeciwny traktatowi zmieniającemu traktat i centralizacji?
Deklaratywnie
Unii?
Tak.
Tak, nawet w głosowaniach w Parlamencie Europejskim. Ale czy do końca i na pewno? Tego nie można powiedzieć, bo inne niektóre wystąpienia świadczyłyby o tym, że być może nie. Czy na ile widzą, jaką widzą wizję bezpieczeństwa militarnego i na ile uważają, że to musi być NATO, a na ile są gotowi przyjąć narrację na przykład niemiecką, że to może być jakaś formuła współpracy unijnej, prawda? To są fundamentalne kwestie. Albo inna fundamentalna kwestia, numer dwa chyba w hierarchii albo numer jeden społecznej, co zrobić ze systemem zdrowia, jak go zreformować?
Bo to na pewno o tym mówiliśmy i nie ma...
Na razie o sprawiedliwości nawet nie wspominam.
Miała być czarodziejska różdżka minister
to
Leszczyny.
Wiemy, że nie działa.
Wiemy, że nie działa.
Znaczy, działała na wyborców w 2023 roku, przynajmniej niektórych, ale w tej chwili to pewnie są ci najbardziej rozczarowani.
Czyli jednak możemy dojść do pewnego odkrycia, nawet nie z politologii, ale z lingwistyki, że jest magiczna funkcja słowa, że słowo ma cztery funkcje, w tym tą czwartą magiczną, ona działa tylko w kampanii wyborczej. I tylko na wyborców, ale na rzeczywistość.
Nie, ona działa, wie pan, niech pan był znacznie chyba jeszcze wyraziszy przykład, to był przykład premiera Leszka Millera, który kiedyś powiedział, że jak oni będą rządzić, czy jak ja będę rządził, już nie pamiętam, to w takim wypadku gruszki urosną na
wierzbie.
Na wierzbie. I rzeczywiście, no, dzięki temu pewnie wygrał. Gruszki nie urosły, ale potem te gruszki zaczęły ciążyć i potem sam Leszek Miller spadł z tego drzewa. Prawda?
Donaldowi Tuskowi średnio to ciąży, bo ma media i rządowe, i jak się okazało, ma też media pod szczególnym nadzorem, czyli TVN i Polsat, więc ten kordon medialny dookoła premiera jest silny. Gdyby go nie było, to nie tylko w Radio Wnet, ale gdzie indziej można by takie usłyszeć słowo jak pana premiera Starnowa, kiedy przedstawiał 100 konkretów i czuł się w obowiązku powiedzieć, skąd pieniądze na te wszystkie konkrety. Powiedział, proszę mi nie pytać o finanse, bo kiedy do władzy przyjdą uczciwi i sprawni ludzie, to środki znajdą się niemalże automatycznie. I to jest cytat z pamięci mojej wydobyty 1:1 z Donalda Tuska.
Tak, pamiętam też ten cytat. Być może liczył na to, że pożyczy mu różdżkę albo odda różdżkę pani minister Leszczyna, a przecież nie minister.
Ale takiego cytatu nikt teraz Tuskowi z tych mediów i rządowych, i pod szczególnym nadzorem pana premiera TVN czy Polsat nie przypomina, więc może to nie będzie mu ciążyć jak Millerowi te gruszki na wierzbie, które jednak były mu przypominane, bo układ medialny był troszkę inny.
No tego zobaczymy, oto toczy się bardzo ostra walka, no przecież rozumiem, że kwestia tego, kto ostatecznie kupi, jeśli będzie sprzedawany TVN, to jest kwestia, jak się okazuje, strategicznie polityczna. Co się wydarzy w związku z kryzysem w rodzinie Solorów, prawda, w Polsacie, to też jest kwestia strategiczna.
No, dla rządu Tuska bez wątpienia.
Z całą pewnością.
To jeszcze na koniec. Cóż wybrać? Rozliczenia czy PiS, czy wybory prezydenckie? Mamy 4 minuty. Wybiorę wybory prezydenckie i cytat z Leszka Millera, który już się pojawił w naszym rozmowie, który powiedział dla Super Expressu, że największym obciążeniem dla Rafała Trzaskowskiego będzie rząd, No, o premierze już nie powiedział, cofnął się. Pytanie, czy premier, czy nie, rząd, ale tak się cofał, że chyba dał do zrozumienia, że jeżeli Rafał Trzaskowski się nie odetnie od Donalda Tuska, to może tych wyborów nie wygrać.
Myślę, że to jest trafna diagnoza. No, Leszek Miller, niezależnie od tego ciekawego meandru jego polityki od czasu, kiedy został europarlamentarzystą, bo
wyraźnie... To jest ciekawe, bo on był takim samcem alfa, sigma, to jest tak. Słowo mężowe roku, był sigmą, nie kłanie...
Starą alfą był.
Tak,
sigma to jest co innego.
Tak, starą alfą, się nie znam, też jestem już przed nim mentalnie dorosły, był starą alfą, dobrze, czyli był... Nie kłaniał się Michnikowi, nie kłaniał się Salonowi, tak jak Kwaśniewski.
Robił awantury swoim zaprzyjaźnionym oligarchom, że nie płacą podatków w Polsce.
Tak jest.
Na Kuligów zakopanych.
A z całym szacunkiem na starość stał się takim podnóżkiem Tuska przez chwilę, może teraz
stał się takim entuzjastą, euroentuzjastą, to prawda, bez jakby eksponowania
wszystkie, tego. Wszystkie zęby mu na starość, kły powypadały.
Tak, ale tym niemniej umiejętność jednak... analizy mu została.
I to jest słuszna analiza?
Myślę, że znaczy słuszna to jest odrębne pytanie, ale ona samo powiedziała mi się, że jest trafna.
Trafna. czyli Rafał, ale dobrze.
Z perspektywy Millera pewnie jest niesłuszna, ale trafna.
Ale trafna. Rafał Trzaskowski ma możliwość w kampanii wyborczej powiedzieć, nie znam Donalda Tuska, Donald Tusk, nie wiem, nie słyszałem.
Nie, on już to powiedział, tylko nikt tego nie usłyszał.
Poza panem doktorem.
Znaczy, pewnie ktoś jeszcze usłyszał, ale może ktoś tego niekoniecznie potraktuje jako czegoś, co należy potraktować jako coś ważnego.
No dobrze, to teraz pan musi udowodnić, że nie jest wielbłądem i żyrafą. Nie, pan doktor udowodni, bo skoro nikt nie usłyszał, a pan usłyszał, to trzeba wyjaśnić, kto ma rację. Pan
znaczy,
doktor, czy...
Wiesz, no, ja niestety nie mam ze sobą karteczki, na której byłby cytat dosłowny, ale opowiem, że Rafał Trzaskowski zapowiedział przyspieszenie. Bardzo ciekawe słowo. Jeżeli ktoś pamięta rok 1990.
I siekierkę.
Dokładnie. No siekierki nie było. I zapowiedział, że on będzie się starał właśnie szybciej załatwiać sprawy, a jak to się nie uda, to on w takim wypadku będzie jako prezydent przejmie, tak powiem, sięgnie po władzę. Czyli zastosował w wersji retorycznej coś w rodzaju manewru strategicznego Lecha Wałęsy z 1990 roku. Tylko nikt tego specjalnie nie zauważył, a jeżeli
bo może
zauważył,
nikt go nie traktuje poważnie. Znaczy myślę, Lecha Wałęsę wówczas traktowano
tak,
poważnie.
To była zupełnie inna sytuacja.
W roku 90, a teraz
a
Rafał Trzaskowski...
Patrzyłem na Donalda Tuska, bo oglądałem to potem całe nagranie, jeszcze raz odsłuchałem sobie starannie i Donald Tusk nie wyglądał na zmartwionego. To rozumiem, że to po prostu był pewien strategia retoryczna, element marketingu, prawda, który miał wzmocnić wizerunek kandydata, ale no rozumiem, że tego typu, jak na razie w każdym razie nie jest to to, co by spędzało sen z, prawda, z panu Donaldowi Tuskowi.
No myślę, że rzeczywiście Rafał Trzaskowski to nie jest polityk tej klasy, który mógłby grozić Donaldowi Tuskowi utratą pozycji, znaczy, że może mówić różne rzeczy, ale...
No, on teoretycznie, wie pan, każdy polityk ma szansę, żeby dokonać zwrotów różnego typu, ale jak na razie no, Rafał Trzaskowski przy wszystkich zaletach swojego działania, ja mieszkam w Warszawie i mogę wymienić jakąś listę spraw, w których Warszawa ma się nieźle, to takim... Właśnie użył pan tutaj słowa taki samiec alfa, no to nie jest chyba to, co by pasowało do niego. Na pewno nie pasuje tak bardzo jak Donalda Tuska.
Pierwszy gość Odysei, Jacek Sajusz-Wolski, był takim trochę wychowawcą politycznym Rafała Trzaskowskiego, a teraz o nim
tak
mówi, że jest antytezą samca alfa.
Wie pan, ja za słabo znam Rafała Trzaskowskiego, żeby mu na pewno nie tak dobrze jak pan Saliusz-Wolski. Natomiast z całą pewnością, no, przypomnijmy, Rafał Trzaskowski wypadł bardzo dobrze w wyborach 2020 roku, ale problem
tak,
z politykiem...
Tak, dobrze, że aż przegrał.
No właśnie, no, pan już mi odebrał drugą część tego, co chciałem powiedzieć. Znaczy, ten problem, no, z problemem dla polityka jest sytuacja, kiedy wypada się tak dobrze, że prawie tak dobrze, że się wygrało, ale się nie wygrało. Bo pamiętajmy, to nie były wybory do ciał proporcjonalnie rozdzielanych, tylko to były wybory, w których była tylko jedna nagroda.
No dobrze, Rafał Trzaskowski ma szansę odciąć się trochę od Tuska i wygrać wybor. Każdy ma, no jasne, ale to jest możliwy proces? To już ostatnie pytanie, że...
Wie pan, znaczy, powiem tak, czy, oczywiście to jest możliwe, ale wiemy, że była taka sytuacja właśnie po wyborach prezydenckich 2020 roku, kiedy mógł spróbować podjąć działania, nawet przejęcia właściwie całego, albo dużej części spadku politycznego po Tusku, czyli czy całą platformę, czy jej dużą część, i takich działań skutecznie, ostatecznie nie podjął. No ale dzięki temu może próbować startować w tej chwili po raz kolejny do prezydentury.
Wieczny wasal, nigdy senior. Rafał Trzaskowski. A opowiadał o tym dr Tomasz Żukowski, politolog, socjolog, który pędzi na wykłady z systemów politycznych, więc będziemy opowiadać także o tym, jaki jest system dzisiaj.
No dzisiaj będzie o samorządzie lokalnym.
No to też ciekawe.
Też ciekawe.
Niektórzy złośliwie mówią, że to refugium wszelkiego rodzaju patologii.
A nie tylko. Na przykład bardzo ciekawy jest fenomen, prawda, usamodzielniania się prezydentów, partyjnych prezydentów dużych miast. Znaczy nie największego miasta, tylko tych...
A który się usamodzielnił?
O, to jest reguła. Kraków, Rzeszów, no, częściowo, no Wrocław też. Gdańsk nawet, o czym mało kto pamięta. Szczecin, no. Łódź, no to Łódź tak później, wcześniej, ale też.
Teraz jest pani Zdanowska, która twardo jest przy Platformie, ale to jest też inna opowieść.
Ale
doktorze.
Ja mówię o Łodzi kiedyś, nie teraz.
Nie, te Kropiwnicki, tak?
Na przykład.
Z historią, tej historii kiedyś też
ale najlepszym przykładem jest Kraków, no, takim najbardziej niespodziewanym jest Gdańsk. Przypomnę, że w wyborach, prawda, pan Adamowicz wygrał jako niezależny z kandydatem Platformy, czyli z panem Wałęsą juniorem.
Tak jest, Jarosławem Wałęsą. Tak kiedyś było. 11.07. Doktorze, dziękuję bardzo za ten studio. Widzimy się dopiero w nowym roku, więc wszystkiego dobrego na Święta Bożego Narodzenia i na Nowy Rok. W styczniu się zobaczymy.
Ja dziękuję i wszystkim naszym słuchaczom, na czym mówię w imieniu życzę udanych świąt, pomyślności w nowym roku, no i żebyśmy w dalszym ciągu mieli to poczucie, że jesteśmy cały czas jednak wspólnotą obywateli.
Dobrze, a my do naszych rozmów co jakiś czas, co 2-3 tygodnie wrócimy już w styczniu. A teraz będzie muzyka. Jak państwo założyli, nie było serwisu informacyjnego, nie ma reklam. Są za to patroni. patronite.pl/radiownetto. Dzięki patronom możemy opowiadać o polityce, o Polsce, o świecie. I dzięki patronom możemy funkcjonować. Jeśli państwo słuchają Radio Wnet i chcą słuchać dalej, to warto zostać patronem, do czego ja bardzo gorąco zachęcam. Za chwilę kolejny gość, a my posłuchamy muzyki.